Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 27 lipca. Hasło kluczowe dnia to wciąż bez polskich medali w Tokio. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od koronawirusa i szczepień. W dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia poinformowano o 106 nowych przypadkach zakażeń. Na COVID-19 zmarło 7 osób. Minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów. Wszelkie incydenty związane z atakami, agresją czy blokowaniem punktów szczepień spotkają się z bardzo ostrą reakcją policji, zapowiada szef MSWiA. Mariusz Kamiński poinformował o tym komendantów wojewódzkich na zwołanej w tej sprawie odprawie.
Uzgodniliśmy również z komendantem głównym, że nawiąże roboczy kontakt z prokuraturą krajową, żeby kwalifikacja czynów, jakich dopuszczają się ci ludzie, była dla nich wystarczająco dotkliwa, ponieważ w mojej opinii to nie jest tylko kwestia nielegalnych zgromadzeń, ale to jest kwestia utrudniania innym obywatelom walki o swoje zdrowie. To jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.
Mówił Mariusz Kamiński. Przypomnę, że w niedzielę w jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim doszło do awantury między grupą osób, przeciwników szczepień, która chciała wejść do placówki, a jej pracownikami. Musiała interweniować policja. Rozmawiałem z szefami MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości o zaostrzeniu polityki państwa w zakresie braku tolerancji dla takich zachowań, poinformował dziś szef Ministerstwa Zdrowia. Adam Niedzielski odznaczył dziś kierowniczkę tego punktu i dwóch ochroniarzy, którzy próbowali powstrzymać agresywny tłum.
Chciałem serdecznie podziękować za odwagę, za obronę nie tylko punktu szczepień, ale również rozumu.
A na czym to zaostrzenie polityki miałoby polegać?
Cytując rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, rządzącym zależy na większej egzekucji przepisów prawa, które już obowiązują.
Tak, żeby nie czekać tygodniami na zmianę chociażby prawa w parlamencie, ale żeby to prawo, które już jest i które można wykorzystywać, było wykorzystywane.
Ma chodzić m.in. o zaostrzenie kontroli nad hejtem w sieci, które prowadzi właśnie do takich sytuacji jak w Grodzisku Mazowieckim. Nie słyszeliśmy jednak na razie choćby o nowych przepisach karnych, a tych prokuratorom brakuje, by w sprawie Grodziska ścigać ludzi odpowiedzialnych za awanturę przed punktem szczepień.
Informuje Paweł Balinowski. Rząd rozważa objęcie różnych grup zawodowych obowiązkiem szczepień. Rada Medyczna zaproponowała szefowi rządu, by szczepić przeciwko koronawirusowi musiała się cała służba zdrowia, ale także urzędnicy państwowi i pracownicy gastronomii.
Pewne grupy zawodowe, mundurowe, ale zwłaszcza służba zdrowia. Owszem, coraz bardziej dyskutowany jest ten temat.
Mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Powinniśmy podjąć ostrzejsze ruchy, niezaszczepiona mniejszość nie może szantażować zaszczepionej większości. Tak o coraz bardziej agresywnych działaniach ruchów antyszczepionkowych mówi Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia Jarosława Gowina. Gość rozmowy w Samopołudnie przekonuje, że rząd powinien szybciej podejmować decyzje dotyczące obostrzeń, zanim rozwinie się czwarta fala.
W kontekście tego, że nasz poziom zaszczepienia jest stosunkowo niewysoki, że mamy problem z rodzącą się szalenie agresywną grupą antyszczepionkowców, która dotąd była agresywna tylko w internecie, teraz stała się agresywna także na ulicach, powinniśmy zdecydowanie podjąć konkretniejsze ruchy. To znaczy nie może być tak, że niezaszczepiona mniejszość jest w stanie w pewien sposób szantażować swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem rozsądną większość.
I tylko jest pytanie, czy podejmować decyzję teraz i teraz niezaszczepionym powiedzieć, to was dotkną restrykcje, obostrzenia, to wy nie wejdziecie do kina, do restauracji, na basen, na mecz, czy czekać i wprowadzać potem obostrzenia dla wszystkich?
Ja jestem zwolennikiem, żeby to zdynamizować, te działania, i żebyśmy tu rozmawiali nie o miesiącach, a o tygodniach.
Rząd na razie nie podejmuje żadnej decyzji.
Decyzji rzeczywiście jeszcze brakuje. Ta dyskusja przecież zaczęła się dopiero od kilku dni nad tym, czy wprowadzić wariant założenia wariantu francuskiego. Mam wrażenie, że rzeczywiście taka będzie tendencja i ja sam byłbym bardzo zadowolony, gdyby tak się stało, dlatego że mam dość słuchania w przestrzeni publicznej wariatów, którzy wmawiają mi, że pandemia nie istnieje i że szczepionki są po to, żeby chipować ludzi. Znaczy, to już jest absolutny koniec. Tak się nie da.
Cała rozmowa Mariusza Piekarskiego z Janem Strzeszkiem jest na rmf24.pl. To nie był dobry dzień dla polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Z marzeniami o medalu pożegnała się najpierw drużyna szpadzistek, które w ćwierćfinale przegrały z późniejszymi złotymi medalistkami drużyną Estonii. Potem odpadła z turnieju nasza drużyna w koszykówce 3x3. Przegrał swój mecz drugiej rundy Hubert Hurkacz. Najlepiej spisały się dwie panie. Aleksandra Kowalczuk przegrała starcie o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w taekwondo w kategorii 67 kg. Polka uległa w decydującej walce Brytyjce Biance Wogden 3-7. Nie miałam pomysłu na walkę, przyznaje.
Trener też za dużo mi nie potrafił podpowiedzieć podczas przerw i to wyglądało tak, jak wyglądało, czyli tylko uderzałyśmy się pięściami i machałyśmy sobie przed twarzami.
24-letnia Polka została sklasyfikowana na 5. miejscu. To najlepszy do tej pory polski wynik na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Także 5. miejsce w finale kajaków górskich zajęła dziś Klaudia Zwolińska. Kolejne szanse medalowe jutro. O laury powalczą nasze wioślarki i wioślarze. Tu szanse są duże. Ostatni olimpijski występ w karierze ma za sobą kolarka górska Maja Włoszczowska. Polka na mecie zameldowała się jako 20. Kłopoty pojawiły się tuż po starcie. W tłoku na podjeździe Włoszczowska poniosła spore straty i straciła kontakt z czołówką.
Dziwne było to, co się dzisiaj podziało. No, na pewno gdyby nie ten start, wyścig byłby zupełnie inny. Poczułam się całkiem nieźle i byłam bardzo dobrej myśli, więc oczywiście nie będę mówiła, że myślałam o medalu, ale o pierwszej dziesiątce spokojnie.
Włoszczowska zapowiedziała, że pojedzie jeszcze na Mistrzostwa Polski. Nie wykluczyła, że to może być jej ostatni występ. Nasza mistrzyni ma w dorobku 2 srebrne olimpijskie medale wywalczone w Pekinie oraz Rio de Janeiro. Zakaz niedzielnego handlu jest zgodny z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpatrywali wniosek Konfederacji Pracodawców Lewiatan, którzy alarmowali, że zakaz niedzielnego handlu może naruszać swobodę działalności gospodarczej i że nierówno traktuje przedsiębiorców. Trybunał odrzucił te zarzuty i utrzymał obecne przepisy o zakazie handlu w niedzielę.
Są zgodne z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzekł sędzia Jarosław Wyrębak. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma powstać na początku przyszłego roku, zapowiedzieli premier i szef MSWiA.
Czas, aby powołać służbę, która odpowie na szerzące się cyberataki.
Mówił Mateusz Morawiecki. O szczegółach tej nowej służby Paweł Balinowski.
Nowa służba ma liczyć 1800 osób, w założeniu ruszyć 1 stycznia, a pełną gotowość osiągnąć w 2025 roku. Kandydaci do tej cyberpolicji nie będą, w odróżnieniu od innych funkcjonariuszy, przechodzić testów fizycznych. Ma liczyć się tylko wiedza o bezpieczeństwie w sieci. Mogą za to liczyć na większą wypłatę.
Funkcjonariusze ci będą zarabiali mniej więcej między 10 a 15 tysięcy złotych netto.
Tak informował dzisiaj Mariusz Kamiński. No i tak rząd chce zachęcić do pracy specjalistów, którzy często bardzo dobrze zarabiają w prywatnych firmach. Na tym obietnice finansowe się nie kończą. Zapowiedziany został dzisiaj też Fundusz Cyberbezpieczeństwa, czyli 500 mln zł na walkę z przestępstwami w sieci, na przykład na doposażenie nie tylko policji, ale też innych służb zajmujących się tym tematem.
Prawo i Sprawiedliwość ma 2 tygodnie na znalezienie większości dla projektu ustawy medialnej. Dziś Sejmowa Komisja Kultury skierowała przepisy z poprawkami do dalszych prac. PiS nadal nie może liczyć na wsparcie wszystkich koalicjantów.
Za przepisami opowiada się jedynie Solidarna Polska. Porozumienie Jarosława Gowina oczekiwało przyjęcia poprawki, która zapewni Amerykanom możliwość dalszego zarządzania TVN i TVN24. Komisja proponowaną zmianę jednak odrzuciła.
Są różnice zdań. Te różnice zdań są czasem oczywiste. Gdyby nie było różnic, to pewnie bylibyśmy wszyscy w jednej partii i nie byłoby koalicji.
Komentował wicemarszałek Ryszard Terlecki. Porozumienie zapowiadało, że bez poprawki nie poprze ustawy. PiS może jednak liczyć na 4 posłów Pawła Kukiza. Zmiana zaproponowana przez to koło została zaakceptowana przez komisję. Przy głosowaniu kluczowe będzie więc zdanie Konfederacji. To mamy poznać dopiero podczas kolejnych prac za 2 tygodnie.
Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Typowy sprawca przestępstwa seksualnego przeciwko dziecku to młody mężczyzna z niewielkiej miejscowości, bez wykształcenia i z problemami alkoholowymi. Tak wynika z pierwszego raportu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Wielu sprawców o wysokim statusie do tej pory unikało wykrycia i ukarania, mówi przewodniczący komisji Błażej Kmieciak i przyznaje, że rośnie liczba zgłoszeń. Niemal co trzecia sprawa dotyczy osób duchownych. Komisja rekomenduje szereg zmian w przepisach. Chodzi z jednej strony o sprawniejsze działanie komisji, z drugiej o lepsze karanie i zapobieganie pedofilii. Jeden z problemów to niskie kary dla sprawców przestępstw w internecie, takich jak posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Te sprawy często są wstępem do kolejnych przestępstw, ostrzega Justyna Kotowska z komisji.
Sprawa, która jeszcze do niedawna była komentowana, jest to sprawa z Sosnowca, gdzie sprawca wcześniej posiadał treści pornograficzne z udziałem dzieci.
Konieczne jest szersze badanie sprawców przez seksuologów i diagnozowanie zaburzeń oraz prowadzenie terapii i dalsze zapobieganie, rekomenduje komisja. Komisja przyznaje, że badanie spraw dotyczących duchownych wciąż sprawia problemy.
Jednym z największych jest postawa episkopatu, który wciąż odmawia przekazania wszystkich akt postępowań kanonicznych. Powodem, zdaniem episkopata, ma być brak jednoznacznych przepisów państwowych i kościelnych. Naszym zdaniem przepisy są jednoznaczne, odpowiada przewodniczący Państwowej Komisji Błażej Kmieciak.
Państwowa Komisja w ramach przyjmowania zgłoszeń dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego na dziecku jest organem ścigania takim samym jak prokuratura oraz policja.
Do Watykanu dotarło już pismo komisji z prośbą o jednoznaczną wykładnię w sprawie sekretu papieskiego.
Informuje nasz reporter Grzegorz Kwolek. W tej sprawie nie chodzi o mnie, a o skuteczne pozbycie się przez rządzący PiS mego ojca ze stanowiska prezesa NIK, mówi w RMF FM Jakub Banaś. W ten sposób komentuje swoje zatrzymanie i postawienie zarzutów przez prokuraturę. Z synem Mariana Banasia rozmawiał Krzysztof Zasada.
To była według niego zaplanowana operacja medialna, której przekaz skierowany był do opozycji. Zwrócił uwagę, że zaraz po zatrzymaniu go na lotnisku w Krakowie prokuratura wysłała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu jego ojcu. Rządzącemu PiS-owi, jak twierdzi Jakub Banaś, chodzi przede wszystkim o to, by opozycja za tym wnioskiem zagłosowała.
To jest presja moralna, medialna na posłach opozycji, żeby zagłosowali za ściągnięciem immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Chodziło o to, żeby zrobić show medialne. Nie ja jestem celem, ja jestem zwykłą osobą, płotką biznesową. Celem jest mój ojciec i celem jest Najwyższa Izba Kontroli.
Nawiązując do swej sprawy, powiedział mi, że nie zgadza się z postawionymi zarzutami. Jak twierdzi, dotacje na kamienicę wykorzystał zgodnie z przepisami, VAT, który miał wyłudzić, wpłacił do Urzędu Skarbowego. Teraz zastanawia się, skąd wziąć 200 tysięcy złotych na poręczenie majątkowe dla siebie i swojej żony, która też jest podejrzana.
Opozycja musi zrozumieć, że gra toczy się o niezależność Najwyższej Izby Kontroli, przekonuje Jakub Banaś. W ten sposób syn prezesa NIK odnosi się do komentarzy opozycyjnych polityków, którzy nie chcą uczestniczyć w decydowaniu o immunitecie Mariana Banasia, twierdząc, że to wojna gangów w PiS. Dlaczego przekonuje, że rola opozycji jest tak ważna?
Bo głosując przeciw wnioskowi prokuratury dotyczącemu pozbawienia immunitetu Mariana Banasia, może zablokować plan PiS odsunięcia obecnego prezesa Izby i przejęcia kontroli nad tą instytucją. To może być fundamentalna decyzja dla państwa, w którym żyjemy, tak twierdzi Jakub Banaś.
Najważniejsze jest to, żeby obronić nie Mariana Banasia, tylko niezależność Najwyższej Izby Kontroli. Ściągnięcie Mariana Banasia z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli oznacza brak kontroli nad wydawaniem publicznych pieniędzy i pieniędzy, które mają być z Unii Europejskiej tak szumnie zapowiadane przez PiS.
Jak dodał, powodem niechęci rządzących do jego ojca są też wszczęte ostatnio kontrole, które mogą pokazać patologię państwa PiS. Chodzi o chybioną inwestycję w elektrownię Ostrołęka, o wykorzystywanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, o aferę KNF czy wydawanie publicznych środków na walkę z pandemią koronawirusa.
Z Jakubem Banasiem rozmawiał Krzysztof Zasada. Strażacy w Częstochowie późnym popołudniem zakończyli akcję po wybuchu acetylenu. Prowadzono ją nieprzerwanie przez ponad dobę, bo tak długo po eksplozji trzeba było schładzać butle z tym gazem. We wczorajszym wybuchu zginęło dwóch mężczyzn. Dziś w tej sprawie częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo. Co mogło być przyczyną wybuchu?
Wstępnie według strażaków najprawdopodobniej butla mogła być nieszczelna, dlatego ulatniał się z niej gaz, ale to będzie musiał teraz potwierdzić biegły. Ustalić trzeba też to, co bezpośrednio sprawiło, że acetylen eksplodował. Prokuratorskie śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania pożaru i wybuchu, w wyniku których zginęło dwóch mężczyzn i które były zagrożeniem dla wielu osób i mogły spowodować ogromne straty. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Samochód, w którym przewożone były butle i w którym znajdowali się także dwaj mężczyźni, którzy zginęli, został dosłownie rozerwany. Uszkodzone zostały również trzy stojące w pobliżu auta i sklepowa witryna. Po zakończeniu akcji strażaków miejsce wybuchu mogą teraz zbadać śledczy, a ewakuowani okoliczni mieszkańcy po ponad 24 godzinach wracają do domów.
Informuje nasz reporter Marcin Buczek. Zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty zdrowia usłyszał 26-latek, który w Radymnie w niedzielę nad ranem usiłował rozjechać kilka osób na plaży. Na filmie widać, jak uciekają sprzed maski jego BMW. Mężczyzna przyznał się do winy. Dlaczego tak się zachowywał?
Miał się zdenerwować na grupę osób. Jak wyjaśniał, jego samochód był wcześniej obrzucony kamieniami. Jeden z napastników wlał mu piwo do środka pojazdu. Powiedziała mi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu, prokurator Marta Pędkowska. Zareagował impulsywnie, w taki sposób, jak to możemy zobaczyć na filmie, a takiego zachowania zarówno na policji, jak i w prokuraturze żałował. Będzie odpowiadał za sprowadzenie niebezpieczeństwa, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokurator wyznaczył poręczenie majątkowe w wysokości 7 tysięcy, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
O czym informuje Krzysztof Kot. 3 miesiące więzienia dla organisty, który znęcał się nad swoim psem. Taki wyrok wydał dziś sąd rejonowy we Wrocławiu. Mężczyzna dostał też 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Ma zapłacić 25 tysięcy złotych Fundacji Centaurus i przez 1,5 roku oddawać 25% wynagrodzenia na rzecz wrocławskiego schroniska dla zwierząt.
Pies większość swojego życia przeżył w cierpieniu. Całe dorosłe życie nie był w stanie do tej budy wejść. To nawet za dużo powiedziane. W zasadzie było to kilka skleconych desek, nieocieplanych, bez dachu. Pies był widywany. Czy to mróz, czy to słońce, czy to upał. Na zewnątrz, w odchodach, w brudzie, w bagnie. Wprost zeznań świadków wynika również, iż musieli go dokarmić.
Dla mnie wyrok jest dobry, ponieważ kara jest bardzo długa. Będzie to nauczka dla niego, dla całej rodziny.
Mówili Magdalena Kraśnicka-Zaleśny i Norbert Ziemlicki z Fundacji Centaurus, która interweniowała w tej sprawie. Wyrok jest nieprawomocny. Jest akt oskarżenia przeciwko 46-latkowi z powiatu bartoszyckiego w Warmińsko-Mazurskim, który w przebraniu ratownika medycznego 2 karetkami woził białoruskie papierosy.
Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali do kontroli ambulans, pojazd medyczny, którym kierował ratownik medyczny. Okazało się, że nie jest on ratownikiem medycznym, był przebrany, a w karetce zamiast chorego wiózł białoruskie papierosy. Wówczas został ukarany grzywną za przestępstwo karno-skarbowe. I jak się okazało, nic sobie z tego nie zrobił i dalej zakupił 2 karetkę i woził dalej nielegalne papierosy.
46-latkowi grozi 5 lat więzienia. Cudowne rozmnożenie miejsc noclegowych w Zakopanem. W ciągu ostatnich miesięcy przybyło ich ponad 2,5 tysiąca, mimo że nie wybudowano żadnych nowych pensjonatów czy hoteli. To, jak się okazuje, niespodziewany efekt bonu turystycznego. By móc go zrealizować, właściciele obiektów noclegowych muszą mieć zarejestrowaną działalność.
Nagle mamy tutaj w Urzędzie Miasta kumulację wniosków. Jeżeli porównamy stan z lipca poprzedniego roku do tego, co mamy dzisiaj, to mamy wpisanych dodatkowo 2600 miejsc noclegowych.
Właśnie, te cuda się zdarzają. Ci z czarnej strefy pod wpływem bonu turystycznego zdecydowali się zarejestrować swoją działalność.
Myślę, że tak szybko, jak skończy się bon turystyczny, tak szybko skończą się te działalności, zostaną pozawieszane, pozamykane. Natomiast no, jest to na pewno jakiś przebłysk i pokazuje to skalę szarej strefy, o której mówi się w Zakopanem wiele, natomiast no, nic się z tym nie robi od wielu lat.
Mówili naszemu reporterowi Anna Karpiel-Semberecka z Urzędu Miasta Zakopane, Agata Wójtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i Łukasz Filipowicz, właściciel jednego z pensjonatów. Liczy ponad 0,5 kilometra, a położona jest 6 metrów pod poziomem gruntu. To budowana w Łodzi podziemna ulica Hasa. Droga tunel będzie miała 10 metrów szerokości i ponad 4 metry wysokości. Prace są już bliskie finału, zapewnia prezes wykonawcy trasy Rafał Leśniak.
Zakończyliśmy wszystkie prace żelbetowe. To jest ponad 12 tysięcy metrów sześciennych wbudowanego żelbetu. Za miesiąc rozpoczynamy prace związane z nawierzchnią, na której w tej chwili jest przygotowana już wstępna podbudowa. I również równolegle zaczniemy wykonywać pracę na tej części nad tunelem, czyli tym UNERF-ie. Tam będziemy kładli granit i te prace zakładamy łącznie z małą architekturą. Powinniśmy zakończyć do końca października. Przed końcem roku tunel będzie zgodnie z tym, co obiecaliśmy, oddany.
Wartość inwestycji to prawie 90 milionów złotych, w całości pochodzących z budżetu Łodzi. Podziemna ulica już zagrała w teledysku promującym Męskie Granie 2021 i dotąd film ma 11 milionów wyświetleń. Dziś minutę przed północą swój żywot w internecie zakończy serwis Nasza Klasa. To ostatnia więc szansa, żeby na przykład zapisać udostępnione tam przez ostatnie 15 lat zdjęcia naszych szkolnych znajomych. Dlaczego 15 lat temu tak polubiliśmy naszą klasę?
Mieliśmy tą ogromną ochotę odkryć możliwości internetu, takie jak choćby odkrywanie naszych starych znajomych. I ten sentyment, który oni skutecznie marketingowo wykorzystywali, czy wbudowali go wręcz w produkt, był takim dużym kołem zamachowym w moim odczuciu.
Czy to był pierwszy tak duży serwis, który przyciągnął starsze osoby do internetu?
Myślę, że w Polsce na pewno to był jeden z takich pierwszych absolutnie przykładów do tego, gdzie internet może być wykorzystywany w trochę innej formie. Bo te społeczności czy media społecznościowe, które dzisiaj często tak do których się odnosimy, nie istniały w takiej formie i faktycznie zapukał trochę do drzwi tych grup, które do tej pory albo nie interesowały się internetem, może nie miały z tego wartości, bo jeśli czytali gazetę i gazeta była dla nich, papier był dla nich dużą wartością, to po co mają czytać w internecie? A znalezienie znajomych i odzyskanie kontaktów jest taką wartością, która jest dość unikalna, jeśli chodzi o to, co oferowała wtedy nasza klasa.
Z Pawłem Harajdą, specjalistą z branży IT, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Od dziś, po prawie roku przerwy spowodowanej remontem muzeum, znów można we Wrocławiu zobaczyć panoramę racławicką. Obraz pokazujący zwycięską bitwę Polaków z Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku. To jedna z największych atrakcji turystycznych miasta.
Panorama racławicka jest przede wszystkim malowidłem panoramowym, czyli takim malowidłem, które ma łudzić widza, że znajduje się w innej rzeczywistości. To znaczenie było jeszcze większe, ponieważ ona łudziła nie tylko, że znajdujemy się w innej rzeczywistości, ale również w innym czasie historycznym. Ona przypominała nam ten najchlubniejszy czas, jedyne zwycięstwo insurrekcji kościuszkowskiej.
Mówił Romuald Nowak, kierownik Muzeum Panorama Racławicka. Dzieło ma prawie 1800 metrów kwadratowych powierzchni i waży blisko 4 tony. W wielkopolskiej Chodzieży trwa 51. edycja warsztatów jazzowych Chodzez 2021. W międzynarodowej imprezie zapoczątkowanej przez zmarłego niedawno krakowskiego muzyka Lucjana Kaszyckiego bierze udział 200 młodych muzyków z całego świata. Codziennie wieczorem, jeszcze przez kilka dni, w atmosferze amfiteatru Chodzieskiego Domu Kultury w związku z warsztatami odbywają się też otwarte koncerty oraz jazzowe jam session.
Znakomita forma kontaktu z publicznością, bez której muzyk nie jest w stanie przecież przetrwać. No przecież dla kogoś to gramy, dla kogoś to wszystko robimy. Mamy tutaj wspaniałych muzyków, to jest jedna sprawa, ale umieć przekazać tę wiedzę młodzieży to jest dwa w jednym. Przepraszam za ten kolokwializm, ale nie każdy muzyk może być pedagogiem. I odwrotnie zresztą. W kadrze znajdują się ludzie, którzy potrafią te dwie przestrzenie jakoś łączyć ze sobą.
Trzy osoby, które są kolejny raz, więc ja je pamiętam z poprzednich lat i one widzę, że one i słyszę, że one się po prostu rozwinęły, co mnie bardzo cieszy. Żadna to moja zasługa, ale chcą to robić, także to fajnie, mnie to bardzo cieszy.
Z dyrektorem artystycznym festiwalu Januszem Szromem i prowadzącą klasę wokalną Krystyną Prońko rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Finałowy koncert już w piątek. Po przerwie spowodowanej koronawirusem w Kruszynianach na Podlasiu ponownie odbędzie się ludowe święto tatarskie Sabantuj. W najbliższą sobotę będzie można spróbować m.in. przysmaków kuchni tatarskiej.
Przyjeżdżają ludzie z całego naszego kraju, nie tylko, mamy również gości z zagranicy. Naprawdę zapraszamy wszystkich, żeby zobaczyli, jakie to jest święto piękne, radosne, gdzie łączą się różne kultury, bo my nie zamykamy się we własnym kręgu. Na tym Sabantu jest masę różnych innych społeczności, innych kultur, które razem współistnieją, razem jesteśmy, razem śpiewamy, razem gotujemy, razem jemy.
No właśnie, jest smacznie.
No jest smacznie. No. Kuchnia tatarska jest taka pracochłonna, ale jest smaczna.
Mówi naszemu reporterowi Bronisław Talkowski, przedstawiciel muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach. Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą. Premiera tego spektaklu towarzyszyć będzie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Słynną żydowską śpiewaczkę operową, która próbuje odciąć się od tragicznej przeszłości, gra Ewa Błaszczyk.
Nazywam się Tamara Biakow! Jestem legendą!
Z jakimi emocjami myśli pani o swojej bohaterce?
Pełna jestem współczucia dla niej, aczkolwiek wiem, że robi bardzo dużo złego też.
Kto tworzy pani zdaniem legendy Tamary Biakow?
ludzie, tak, no to ona z tego też czerpie z odbicia, natomiast no też, żeby zasypać ten dół, musi stworzyć bardzo dużo więcej, za dużo, czyli jest w tym jakiś rodzaj szaleństwa.
Na próbie była nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Premiera spektaklu 1 sierpnia o północy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zespół TSA rusza w krótką trasę koncertową. Te dobre dla fanów legendarnej grupy informacje przynosi także Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kiedy pierwszy z koncertów?
4 września w Summer Arenie w Gliwicach w ramach Dream Team 40 Tour. Pionierzy heavy metalu w Polsce wystąpią w składzie wokalista Marek Piekarczyk oraz Andrzej Nowak i Stefan Machel gitary, Paweł Mąciwoda gitara basowa i Zbigniew Kraszewski perkusja. Będzie potężne brzmienie znane z najbardziej spektakularnych koncertów TSA, ale będą także premierowe wykonania najnowszych dotychczas niepublikowanych nagrań. Rozgrzewką był koncert na 40-lecie grupy na tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
Koncert TSA w Gliwicach poleca RMF FM. 10-krotnie wzrosła liczba książek i czasopism, do których mają dostęp studenci i pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To za sprawą dołączenia do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz dwóch bibliotek wojewódzkich w Kielcach i Lublinie. Użytkownicy pozostałych bibliotek mogą z kolei przeszukiwać katalogi Biblioteki KUL.
Od teraz można już jakby korzystać z tego dobrodziejstwa i przeszukiwać te blisko około 25 milionów egzemplarzy, sprawdzić ich dostępność, lokalizację, zamówić, czy to w naszej bibliotece, czy w bibliotece na przykład uniwersyteckiej w Toruniu, z wykorzystaniem wypożyczalni oczywiście międzybibliotecznej.
Mówi Artur Podsiadły, zastępca dyrektora Biblioteki KUL. Czy po Liverpoolu przyjdzie kolej na Stonehenge? To pytanie, jakie zadają sobie w Wielkiej Brytanii opiekunowie zabytków i znawcy kultury. Istnieje niebezpieczeństwo, że neolityczny krąg głazów może utracić status dziedzictwa światowego UNESCO. Dlaczego?
Chodzi o budowę tunelu, który umożliwi kierowcom szybkie poruszanie się w pobliżu Stonehenge. Inwestycja ma kosztować ponad 1,5 miliarda funtów i już otrzymała od rządu zielone światło. Problem w tym, że prace wykonane w ziemi, w tym historycznym miejscu, mogą naruszyć setki, jeśli nie tysiące skarbów archeologicznych. Kilka dni temu status światowego dziedzictwa UNESCO utracił Liverpool, a winne temu były inwestycje, które zdaniem tej międzynarodowej organizacji bezpowrotnie zmieniły krajobraz miasta. Podobne niebezpieczeństwo, choć mniej widoczne gołym okiem, grozi neolitycznemu kręgowi głazów w Stonehenge.
Wyjaśnia nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Uwaga na burzę w Tatrach. Prognozy w tych dniach zapowiadają gwałtowne wyładowania. Jak się zachować w górach, gdy nie zdążymy zejść do doliny?
Po pierwsze, powinniśmy unikać cieków wodnych, jakichkolwiek strug wody spływającej, ponieważ ładunek elektryczny pochodzący od pioruna będzie tymi ciekami wodnymi spływał w dół. Po drugie, unikamy wysokich drzew. Nie chowamy się pod drzewem przed deszczem, bo pamiętajmy o tym, że to drzewo może działać tak jak piorunochron. Po trzecie, powinniśmy się odizolować od gruntu. Najlepiej usiąść na plecaku, trzymać nogi blisko siebie i tak skulonym po prostu przeczekać, aż ta burza przejdzie.
Podstawowe zasady zachowania podczas burzy w górach przypominał ratownik dyżurny TOPR Andrzej Maciata. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy. No i trzymajmy kciuki za nasze wioślarki i wioślarzy. Może jutro już będziemy mówić o polskich medalach na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.